Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Mili Państwo, mam przed sobą teraz dużą rzecz z Ośrodka Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia. Pan Marcin Kaczmarski popełnił dużą analizę pod tytułem Jedwabna globalizacja, pod tytuł Chińska wizja ładu międzynarodowego. Nie mam zielonego pojęcia, bo nie czytałem tego jeszcze. Ja oczywiście nie będę Państwu całości prezentował, bo to nie jest, jest to olbrzymi tekst, więc zajęłoby mi pewnie kilka felietonów po 20 minut, a ja nie mam na to czasu, ani nie będę Państwa zanudzał tymi rzeczami. Natomiast przedstawię Państwu pierwszy jakby rozdział, który rozpoczyna to całe opracowanie, rozdział tezy. A bardzo mi się podoba zresztą, to tak na marginesie, bardzo mi się podoba sposób przedstawiania spraw, bo ci Państwo często oddzielają, nie zawsze, ale często oddzielają informacje od komentarzy. To jest bardzo profesjonalne. Natomiast merytorycznej zawartości nie znam, za chwilę się o tym przekonamy, jak to wygląda. A więc czytam tezy analizy tego pana. Pierwsza teza. Od czasu objęcia władzy w Chinach w 2012 roku pan Xi Jinping dokonał zasadniczej zmiany w polityce zagranicznej, odchodząc od reguły ograniczonej aktywności zewnętrznej. Chiny podjęły działania na rzecz zaspokojenia roszczeń terytorialnych na Morzu Wschodnim i Południowochińskim, kształtowania sąsiedztwa, budowy i promocji równoległych do zachodnich instytucji wielostronnych w dziedzinie gospodarki, m.in. Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych czy Bank Rozwojowy BRICS-ów oraz bezpieczeństwa międzynarodowego, a także bezprecedensową ekspansję w sferze inwestycji zagranicznych. Z uwagi na tę aktywność w polityce zagranicznej, skalę chińskiego zaangażowania gospodarczego oraz rosnące powiązania między Chinami a Europą, pytanie o chińską wizję świata straciło czysto akademicki charakter. To w jakim stopniu chińskie elity rządzące są gotowe dostosowywać się do istniejącego polityczno-gospodarczego ładu liberalnego, będzie miało daleko idące konsekwencje nie tylko dla sąsiadów Chin, ale także dla Europy i Polski. To jest pierwsza teza. Oczywiście nie mogę w żadnym przypadku zgodzić się ze sformułowaniem, które ten pan tutaj napisał. Chiny podjęły działania na rzecz zaspokojenia roszczeń terytorialnych. Oni nie mają żadnych roszczeń terytorialnych. One po prostu jakby nie tyle upominają się o swoje, co są w prawie i chcą, aby inni respektowali to prawo. Druga teza. Idea nowego jedwabnego szlaku, cytuję oczywiście, zaprezentowana oficjalnie jesienią 2013 roku, stała się sztandarowym projektem i symbolem aspiracji Chin pod rządami Xi Jinpinga. Ta inicjatywa przez Chiny promowana pod hasłem Jeden Pas, Jedna Droga, na pierwszy rzut oka wydaje się projektem ukierunkowanym stricte gospodarczo, mającym na celu budowę połączeń infrastrukturalnych między mniej rozwiniętymi częściami Chin, centralną i zachodnią, a krajami Unii Europejskiej. Dziwne. Znaczenie tego projektu daleko wychodzi jednak poza kwestie gospodarcze. Inicjatywa, która w dużym stopniu stanowi odpowiedź na wewnętrzne wyzwania gospodarcze, przede wszystkim problem nadprodukcji, przekształciła się w szeroką wizję stosunków międzynarodowych. No tutaj to już w ogóle odnoszę wrażenie, że ten pan nie, znaczy zupełnie to jest tak. Na pierwszy rzut oka wydaje się projektem ukierunkowanym stricte gospodarczo, mającym na celu budowę połączeń infrastrukturalnych między mniej rozwiniętymi częściami Chin, centralną i zachodnią Europą, a krajami Unii Europejskiej. No nie, oczywiście, że nie. To jest takie zawężenie inicjatywę jednego pasa, jednej drogi, że jak sobie to tylko w ogóle można wyobrazić. Muszę przyznać, że nigdy by mi nie przyszło nawet do głowy. Tak w pewnym sensie sprymitywizować te inicjatywy. Nie zapomnieć, ja cały czas o tym przypominam, że wtedy, kiedy nie było w ogóle jeszcze mowy o inicjatywie pana prezydenta, ja już o tym mówiłem, i jakby trochę inaczej to wyglądało, ten mój nowy jedwabny szlak, trochę inaczej, mój w cudzysłowie oczywiście, inaczej wygląda, ale nie, no tutaj w ogóle nie mam o czym mówić, nie ma o czym mówić, tu kwestia, jeden pas, jedna droga, to jest kwestia połączeń infrastrukturalnych między Chinami a Azją, a Eurazją, z Afryką włącznie, więc nie, no to zupełnie jakiś, nie mam pojęcia, dlaczego ten pan tak napisał, no ale tak napisał. Trzecia teza. Koncepcja nowego jedwabnego szlaku odzwierciedla chińskie cele polityczne i gospodarcze, stanowi tą odpowiedź na obecność i projekty innych mocarstw na obszarze szeroko rozumianej Eurazji i Azji Wschodniej, a także jest wyrazem skali ambicji międzynarodowych Pekinu. Chiny dążą do budowy w państwach swojego sąsiedztwa trwałych wpływów, które byłyby niezależne od potencjalnych zmian wewnętrznych w tych krajach. Zarazem chińskie podejście do wizji porządku międzynarodowego cechuje funkcjonalne i niekonfrontacyjne zrozumienie wpływów. Celem ekspansji gospodarczej Chin jest pozyskanie zewnętrznych rynków dla chińskiego handlu i inwestycji oraz niedopuszczenie do pojawienia się barier w dostępie do tych rynków w postaci konkurencyjnych inicjatyw regionalnych promowanych przez inne mocarstwa. Pierwsza część tej tezy, o ile pierwsza część tej tezy jakby zgadzam się z tezą, że Chiny dążą do budowy w państwach swojego sąsiedztwa trwałych wpływów, które byłyby niezależne od potencjalnych zmian wewnętrznych w tych krajach. Zarazem chińskie podejście do wizji porządku międzynarodowego cechuje funkcjonalne i niekonwencjonalne zrozumienie wpływu. Tu się zgadzam. Natomiast zupełnie, znaczy nie do końca, nie do końca, znaczy zupełnie nie zgadzam się z częścią drugiego zdania, że celem ekspansji gospodarczej Chin jest między innymi niedopuszczenie do pojawienia się barier w dostępie do tych rynków w postaci konkurencyjnych inicjatyw regionalnych promowanych przez inne mocarstwa. No tutaj zupełnie się z tym nie mogę zgodzić, dlatego że, mili Państwo, tak się składa, że TTIP, TPP, na przykład TPP, jest inicjatywą regionalno-amerykańską i jak Państwo wiecie, rozwija się jakby niezależnie trochę od RCEP nawet, które Chiny propagują. Poza tym oprócz TPP nie znam żadnej innej dużej inicjatywy, którą jakiekolwiek mocarstwo może promować tam, także próba niedopuszczenia przez Chiny do pojawienia się barier w dostępie do tych rynków jest jakby skazana na niepowodzenie, gdyby Chiny chciały coś takiego robić. Oczywiście Chiny są, chińskie przywództwo jest zdecydowanie promuje nie pojawianie się barier, wręcz odwrotnie, przecież promuje cały czas strefy wolnego handlu. Coraz szersze, coraz obfitsze strefy wolnego handlu. Więc nie, no tutaj z częścią tej tezy zdecydowanie się nie zgadzam. Kolejna teza. Szerokie zdefiniowanie zakresu nowego jedwabnego szlaku od Azji Południowo-Wschodniej i Centralnej po Bliski Wschód i Europę Środkową w połączeniu z zaproszeniem do udziału niemal wszystkich potencjalnie zainteresowanych krajów wskazuje, że Chiny nie chcą, a nie tyle chcą zbudować własny zamknięty blok regionalny, ile usiłują zaproponować własną wizję globalizacji. Zarazem nieobecność USA i Japonii w projekcie nowego szlaku świadczy, że Chiny postrzegają swój projekt jako konkurencyjny wobec innych inicjatyw regionalnych, zarówno amerykańskich, jak i japońskich. Ma on także neutralizację rosyjskiej, eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. No tutaj już w ogóle ten pan odjechał, moim skromnym zdaniem. Zacznę od tyłu. Jak można mówić o próbie neutralizacji rosyjskiej, eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, skoro nie wiem, kiedy to było, z pół roku temu, może trochę więcej, przez Chiny została zaakceptowana, znaczy zaakceptowany sposób włączenia jedwabnego szlaku właśnie w struktury Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, więc próby rozmontowywania, nie. To znaczy to, tutaj widać ten europocentryczny, amerykocentryczny sposób widzenia tego pana, tych różnych spraw. Natomiast kolejne, nieobecność USA i Japonii w tym projekcie jedwabnego szlaku, no cóż, po pierwsze jakby Stany Zjednoczone i jedwabny szlak, no to gdzie Rzym, gdzie Krym, proszę pana. Gdzie Rzym, gdzie Krym. To już zupełnie bez sensu. To tak jakbyśmy próbowali wcisnąć Amerykę Południową do jedwabnego szlaku. No, niekoniecznie się da. No, teoretycznie można, wszystko można, ale to nie bez sensu. Więc nie, no, obecność USA w projekcie jedwabnego szlaku nie mieści się w żaden sposób. No, w realiach tego szlaku. Natomiast Japonii nie ma w obszarze jednego szlaku. Na razie miejmy nadzieję, że po kadencji pana Abe coś się w tej materii zmieni i Japonia, podobnie jak zresztą i Korea, która jest chętnie widziana w obszarze, w tej inicjatywie jednego szlaku, również zagości, ale to, że teraz Japonii nie ma, jest wynikiem decyzji pana Abe i niczym innym. I niczego innego nie wynika. Na pewno nie wynika z tego, że Chiny tego nie chcą, nie życzą sobie. No więc kolejna teza. Zasady i normy, na jakich Chiny zamierzają oprzeć relacje z partnerami w ramach projektu nowego jedwabnego szlaku, pozostają niejasne. W dużej mierze wynika to z faktu, że jest to inicjatywa jednostronna, kreowana wyłącznie przez stronę chińską. Wiąże się z tym niechęć do instytucjonalizacji projektu. O stopniu zaangażowania Chin w nowy jedwabny szlak świadczą natomiast środki finansowe, jakie Chiny przewidziały na realizację projektu, tworząc Fundusz Jedwabnego Szlaku i Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. Tutaj też nie do końca niestety się, znaczy bez wątpienia ta inicjatywa jest kreowana jednostronnie, tak, przez stronę chińską. No, problem polega tylko na tym, że nikt w okolicy nie ma wystarczająco dużych pieniędzy przede wszystkim, aby to zrealizować. Poza tym wciskanie A i B do formuły jedwabnego szlaku trochę jest na wyrost. Powiedziałbym nawet zdecydowanie na wyrost. I ostatnia teza. W ramach koncepcji nowego jedwabnego szlaku Chiny usiłują pogodzić tradycyjny sposób myślenia o świecie zewnętrznym, sinocentryzm i preferencję dla stosunków dwustronnych ze słabymi państwami, z zachodnimi formami współpracy wielostronnej, takimi jak banki rozwojowe czy organizacje międzynarodowe. Próbując realizować ambicje wynikające ze wzrostu potęgi, chińskie elity obawiają się zarazem przejęcia regionalnego przywództwa i związanej z tym odpowiedzialności. No tutaj też jak zwykle nie do końca się zgadzam. To znaczy, na pewno Chiny usiłują pogodzić swój sinocentryzm i preferencje dla stosunków dwustronnych ze słabszymi krajami, z zachodnimi formami współpracy międzynarodowej, ponieważ nie mają innego wyjścia. Na razie ten globalizm białych, który został stworzony, jeszcze funkcjonuje. Mam nadzieję, że on się zawali stosunkowo szybko. Mam nadzieję, że Unia Europejska upadnie tak szybko, jak to jest możliwe, a Stany Zjednoczone po prostu rozlecą się w proch i wtedy być może będzie inaczej. Natomiast tutaj nie podoba mi się sformułowanie, próbując realizować ambicje wynikające ze wzrostu potęgi. Ja myślę, że to jest tak, że Chiny, ta koncepcja to raczej próba budowania swoich powiązań międzynarodowych, jeśli używać takich dosyć kloszardowych sformułowań, to nie, znaczy dokładnie odwrotnie. To jest dokładnie odwrotnie, czyli innymi słowy, ta inicjatywa jedwabnego szlaku, pasa i drogi, jest sposobem na osiągnięcie celu, a nie celem w samym sobie. A nie to, że Chiny są potęgą i wobec tego robią, nie, dokładnie odwrotnie. To nie tak. Chińczycy myślą zupełnie innymi kategoriami niż jednak pan Kaczmarski. Proszę Państwa, to są tezy. Ja myślę, że dla każdego, kto interesuje się dogłębnie sprawami Chin, ta analiza będzie interesująca. No choćby dlatego właśnie, że można było sobie skonfrontować to, co się wie na temat Chin, to, co się, jakie mają się przemyślenia na temat Chin, jeśli się oczywiście je ma, z tym, co pan Kaczmarski ma do powiedzenia. Proszę nie zapomnieć o tym, że to będzie zawsze ta analiza zawsze będzie oparta o z kolei eurocentryzm i będzie skażona amerykańskim punktem widzenia na świat. To wszystko. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.